godzinę 8:36 i wracamy do naszej opowieści sprzed godziny 8 do opowieści o Szczawnicy, o góralach szczawnickich, góralach pienińskich w studio pani Barbara Węglarz, kustosz Muzeum Pienińskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Tego muzeum, które kiedyś się mieściło w tym pawilonie, który widzimy po drugiej stronie Placu Dietla.
Zgadza się, tak. Do 2013 roku Muzeum Pienińskie mieściło się w centrum Szczawnicy, w centrum uzdrowiska, w willi Pałac, a od roku 2014 jesteśmy w miejscowości Szlachtowa, dziś należącej do gminy Szczawnica.
Co jest takim wyróżnikiem, żeby od razu przejść do sedna naszej rozmowy, wyróżnikiem górali szczawnickich? Co najbardziej konstytuuje tą lokalną tradycję i lokalną odmienność tutejszej ludności?
Nazwa górale szczawniccy pochodzi już od XIX wieku. Tak, tutaj różni podróżnicy, którzy przybywali do Szczawnicy w tym XIX wieku, tak odnosili się do tutejszych górali. A do literatury etnograficznej wprowadził tą nazwę profesor Roman Reinfuss. Oddzielił właśnie górali szczawnickich od pienińskich ze względu na strój, na specyficzny strój, który wyróżnia tutejszych górali. Tutaj na przełomie XIX-XX wieku powstał taki silny ośrodek mody, no dziś byśmy powiedzieli mody ludowej, który no mocno emanował na pozostałe miejscowości. Tutaj działało wielu krawców, wyszywacy, jak to się mówiło, czyli tych, którzy haftowali strój. No i mieszkańcy pozostałych miejscowości tutaj ościennych przyjeżdżali do tutejszych hafciarzy, zamawiali strój. No a ci hafciarze no, prześcigiwali się w tych przepięknych haftach, jakie dominują do dnia dzisiejszego w stroju szczawnickim. I do górali szczawnickich musimy zaliczyć kilka miejscowości tutaj ościennych, więc samą Szczawnicę, dawniej to dwie Szczawnice, Niżna, Wyżna, Krościenko, Grywałt, który już leży nie na terenie pasma Pienin, tego ościennego, ale w paśmie Gorców, ale ze względu właśnie na strój ludowy zaliczany jest do górali szczawnickich, no i jeszcze miejscowość Chałuszowa. A już trzy miejscowości, które leżą również w Pieninach, ale jak gdyby po drugiej stronie, czyli południowej stronie Pienin, Sromowce Niżne, Średnie i Wyżne, to górale pienińscy. Właśnie ze względu na strój.
To jest strój, ale wydaje się, że strój to jest ta najbardziej zewnętrzna i być może najpłytsza forma identyfikacji, że być może są jakieś głębsze identyfikacje etnograficzne, kulturowe, religijne także, bo tutaj przecież też byli Łemkowie.
Tak, tak. No więc tuż obok, miejscowość, w której dzisiaj znajduje się Muzeum Pienińskie, to do 1947 roku zamieszkiwała ludność pochodzenia łemkowskiego i w trzech następnych miejscowościach również, czyli Jaworki, Czarna i Biała Woda. To ludność łemkowska, którą wspomniany już wcześniej profesor Roman Reinfuss, etnograf, wyróżnił również ze względu na strój, na różne właściwości kulturowe jako Rusinów szlachtowskich. Czyli w tej grupie łemkowskiej wydzielił jeszcze dodatkową grupę Rusinów szlachtowskich.
Oczywiście po akcji Wisła pewnie już niewiele zostało z tej tradycji Rusinów szlachtowskich. To zdaje się najbardziej na zachód wysunięte stanowiska, osady zamieszkane przez ludność prawosławną, no mającą trochę inną tożsamość i kulturową, i językową, i nawet narodowościową niż górale.
Grekokatolicy. to po Unii Brzeskiej kościół grecko-katolicki i ludność zamieszkująca te tereny była właśnie wyznania grecko-katolickiego. Do dnia dzisiejszego znajdują się tam cerkwie, dziś jako kościoły rzymskokatolickie, ale wyposażenie obu kościołów to wyposażenie ikonostasy i ołtarze, które pozostały jeszcze właśnie z tej cerkwi grecko-katolickiej. Niewielu już mieszkańców, kilka rodzin w tej chwili jest pochodzenia łemkowskiego, które wróciły w latach odwilży na ten teren.
Po 56 roku.
Tak, to po 56 roku.
Taka największa do tej pory fala powrotów po tych przesiedleniach, które były i ze wschodu na zachód, i z zachodu na wschód, te transporty wiodące całe rodziny Polaków ze wschodu na zachód, a ludność grekokatolicką czy zgoła prawosławną, jak w przypadku Huculów, z zachodu na wschód. A sami górale skąd się wzięli? Bo to jest często pytanie, wiele osób mówi, my jesteśmy tutaj z dziada, pradziada, tylko że niekiedy da się to wyliczyć nawet na dość późne czasy, na wiek XVI, XVII, kiedy tutaj doliny były zasiedlane.
O, no tak, górale potrafią wyciągnąć swoje korzenie, swój rodowód wieki do tyłu. No to właśnie na tym polega tutaj cała ta tradycja, kontynuacja wszystkiego, co jest właśnie związane z kulturą tutejszą. Początki przecież mówimy gdzieś o wieku XIII, to już ziemie związane z Bolesławem Stydliwym, z Kingą, no potem kolejni sołtysi, którzy tutaj w Sztawnicy byli i niektóre rody sztawnickie mogą ten rodowód tam wyciągnąć do wieków faktycznie tych dawnych, aż średniowiecznych.
Zamieszkiwali tutaj od dawna, chociaż jeżeli chodzi o rodowód, to nie są to przybysze z dolin, tylko przybysze z zagór.
Och, różnie. To były różne fale tutaj migracji na te tereny. To dawne przecież te pustkowia, prawda, które były zasiedlane. I właśnie były zasiedlane już w okresie, kiedy Kinga księżna Małopolska była tutaj władczynią tych terenów. No a potem przyszła tutaj fala migracji wołosko-ruskiej. Stąd te korzenie również wołoskie i jednocześnie korzenie ruskie na tych terenach tej ostatniej wyspy, tej enklawy Rusinów szlachtowskich.
To jeszcze w tej naszej krótkiej siłą rzeczą radiowej rozmowy opisującej kulturę i etnograficzne walory rejonu szczawnickiego, kwestia gwary, bo to często jest najbardziej rzucająca się poza strojem oczywiście ten element tożsamości regionalnej.
No tak, gwara
istnieje, gwara szczawnicka.
Oczywiście, że tak, jest cały czas kultywowana, ale właśnie jest strój, gwara, folklor, budownictwo jeszcze, które możemy odnaleźć. To decyduje o tej specyfice regionu, prawda? I to, co wyróżnia. Tutaj dominowała kultura pasterska i to, czego gdzie indziej nie ma, to flisactwo na rzece Dunajec. Tego nigdzie indziej nie ma, tylko tutaj. Oczywiście to flisactwo wywodzi się z tego rdzennego, czyli był to spław drewna najpierw, ale potem w XIX wieku to flisactwo to jest przewożenie łódkami gości ze Sztawnicy. Flisacy, górale sztawniccy, bo głównie oni na początku przewozili gości sztawnickich od Czorsztyna na łódkach aż tutaj do Sztawnicy.
Gwara szczawnicka rzeczywiście różni się od tej z Podhala, z Zakopanego, z Nowego Targu?
Tak, to są takie niuanse, które my tutaj mieszkający na tym terenie potrafimy je wychwycić, natomiast dla przybyszów z niżnych terenów będzie ona no, jednakowa praktycznie dla ucha. Takich niuansów nie wychwyci. Tak samo jak i w stroju. Dopiero trzeba uważnie popatrzeć, co tam jest takiego innego, specyficznego, że ten strój się różni. Że ja spojrzę i od razu wiem, czy to jest góral zakopiański, czy to jest góral z Bukowiny, bo zawsze coś tam się różni. Czy to jest właśnie góral szczawnicki, pieniński. Inne portki u mężczyzn, inny gorset u kobiety, inna spódnica, prawda? I inny haft.
To jeszcze przejdźmy do tego chyba najważniejszej tożsamości człowieka, czyli jego świadomości. Jaka jest świadomość gularów szczawnickich? Wiemy, że ta świadomość gularska jest zupełnie inna od świadomości na nizinach, jak już to powiedzieliśmy. Chociażby kwestie historyczno-społeczne, kwestia pańszczyzny, kwestia poddaności, to zupełnie inaczej tutaj funkcjonowało, tutaj tego nie było. Inaczej się rodziła świadomość człowieka wolnego.
Och, no tak, to są tereny, które zawsze należały do królewszczyzn. Mówimy tutaj o okresach wieków minionych, jeszcze przed rozbiorami Polski. To były królewszczyzny, a więc chłopi, którzy podlegali górale, tutaj podlegali pod starostę, w tym wypadku starostę czorsztyńskiego, bo starostwo było w Czorsztynie, no a potem no i zawsze uważali się za tych wolnych chłopów. Jeśli coś im się złego działo, to potrafili jechać z petycją aż tam do króla, prawda? Jeśli a starostowie byli oczywiście różni i różnie wykorzystywali ludzi. Tak, tak. No a potem jest wiek XIX, jesteśmy już po rozbiorach. No i tutaj w Szczawnicy rodzi się wyjątkowa sytuacja. Tutaj mamy uzdrowisko, do którego przyjeżdżają z czasem ludzie świata kultury. Tutaj to uzdrowisko tworzy Węgier, który im dłużej tutaj mieszkał, tym bardziej czuł się Polakiem. I ta świadomość tutejszych górali zaczynała właśnie w tym okresie bardzo mocno rozkwitać. Ten ich patriotyzm rodził się w tym XIX wieku. Tutaj wielokrotnie dochodziło do takiego momentu, że ludzie świata kultury, jak przyjeżdżali, to wielokrotnie mówili, tu przyjeżdżamy po to, żeby poczuć Polskę. Tutaj czujemy się wolni. Tutaj Józef Szalaj, Węgier, który tworzył to uzdrowisko, stworzył taką sytuację dla Polaków, którzy walczyli w powstaniu styczniowym, że oni tu mogli potem znaleźć swój dom. Tu wielu powstańców styczniowych potem zamieszkało. A ten Węgier, który poczuł się Polakiem, kiedy doszedł do kresu swoich sił w 1876 roku, to uzdrowisko, które stworzył, zapisał Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiej Instytucji Naukowej.
Dość niezależnej i też krzewiącej polską kulturę. A dalszą historię to Państwo już znają z tego, co mówiliśmy przed godziną 8. Pani Barbara Węglarz, kustosz Muzeum Pińskiego, była gościem Radia Dwóch Stolic, Radia Warszawsko-Krakowskiego, Radia Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.